Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z Erfurtu witają się z Państwem
ojciec Jan Król
i ojciec Jacek Cydzik. W naszym studio mamy także gościa. Jest to pan Robert Rauchut z Aachen. Robercie, witamy Cię również.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom i witam w Radia Maria i Telewizji Trump.
I teraz towarzyszymy Ojcu Świętemu w jego nawiedzeniu katedry w Erfurcie. Przed chwileczką Ojciec Święty Benedykt XVI modlił się tutaj w katedrze, a jest w Erfurcie dzisiaj także dlatego, żeby za chwilę w dawnym klasztorze Augustianów spotkać się najpierw z Radą Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, a następnie, aby uczestniczyć w nabożeństwie ekumenicznym tutaj wraz z przedstawicielami kościołów protestanckich.
I warto wspomnieć, myślę tutaj zaraz na początku tej naszej transmisji, że właśnie w tym klasztorze, w klasztorze Augustianu w Erfurcie był w nowicjacie Marcin Luther. To ten, który doprowadził do rozłamu w kościele katolickim. Tutaj, że tak powiem, przygotowywał się do życia zakonnego, no ale potem doprowadził do rozbicia jednego chrystusowego kościoła. I właśnie w tym klasztorze Augustianów będzie dzisiaj nabożeństwo ekumeniczne, w którym będzie uczestniczył również Ojciec Święty Benedykt XVI. A przed tym nabożeństwem, jak już ojciec Jacek powiedział, będzie spotkanie z przedstawicielami Rady Kościołów Ewangelickich Niemiec.
Robercie, ty w Niemczech mieszkasz już dość długo. Jak ty odbierasz także i to współistnienie kościoła ewangelickiego tutaj z kościołem katolickim w Niemczech?
Może krótko, póki na pytanie odpowiem, krótko tylko powiem, co akurat widzimy w telewizji. Widzimy akurat, jak się papież wita z delegacją profesorów, którzy wykładają na teologicznym fakultecie w Erfurcie, bo fakultet teologiczny w Erfurcie jest tak ułożony, że się znajduje zaraz koło katedry, niedaleko właśnie tych Kruczgangów. I właśnie to jest delegacja, kilka profesorów. Widziałem między innymi profesora Tiefensee, którego znam. Wykłada tam filozofię, więc dla tego fakultetu teologicznego jest to dzisiaj wielki zaszczyt, że mogą Ojca Świętego u siebie gościć, bo trzeba pamiętać, że w czasach komunistycznych jedyny fakultet teologiczny, który w wschodnich Niemiec istniał, był właśnie ten w Erfurcie.
No, to były czasy DDR, czyli po naszemu NRD. I burzliwa także ta historia zaraz powojenna, później czasów komunistycznych, które chciały w ogóle wymazać istnienie religii z życia publicznego, w ogóle z serc ludzi. Dzisiaj tą pustynię duchową niestety jej doświadczamy.
Niewiele chyba brakło. Ja gdzieś tutaj przeczytałem, że zaraz po wojnie, w czasie wojny oczywiście, w czasie nalotów dywanowych, Erfurt został całkowicie zniszczony, ale został zajęty na jakiś czas przez wojska amerykańskie, przez generała Pattona. Jednak nie wiem, z jakiego powodu generał Patton się wycofał i oczywiście zaraz przybyły tutaj wojska sowieckie, wojska Armii Czerwonej i w ten sposób Erfurt został anektowany do powstałego później państwa tak zwanej Niemieckiej Republiki Demokratycznej.
Wracając jeszcze może do pytania, które ojciec Jacek mi akurat zadał, jak wygląda właśnie sytuacja ekumenizmu? Kwestia ekumenizmu jest w Niemczech bardzo ważna, bo to jest po prostu państwo, w którym się reformacja dokonała, w którym się rozgrywała i to nie tylko na takim poziomie kościelnym, eklezjologicznym, ale oczywiście też na poziomie politycznym. I dlatego kiedykolwiek są jakieś dyskusje na temat kościoła, to niemieckie społeczeństwo bardzo silnie podkreśla ten wątek ekumeniczny. Po prostu to się bierze z tej codzienności, z codziennego spotykania się, stykania się z protestantami. Bo trzeba pamiętać, że 1/3 społeczeństwa w Niemczech jest protestancka, 1/3 katolicka i 1/3 społeczeństwa jest niewierząca. lub ateiści, lub agnostycy. Akurat widzimy, jak Benedykt XVI wpisuje się w Złotą Księgę miasta Erfurta.
No i dodajmy też, że reformacja, która tutaj zaczęła się w październiku 1517 roku, gdy Marcin Luther przybił swoje tezy, swoje 90 chyba kilka tez na drzwiach kościoła w... już mi wyleciało.
Wittenbergi. Tak mówi legenda.
I niektórzy jeżdżą tam, żeby zobaczyć, czy jest jeszcze ślad po tym nożu, którym on przybił te tezy na drzwiach. Ale reformacja wprowadziła zupełnie nowy i jak się później okazało, no nie zawsze taki bardzo owocny do życia, do filozofii, do teologii, te nowe elementy. Oparcie się tylko o Pismo Święte, oparcie się o tą osobistą interpretację tego, co mówi, i rozpoznanie w swoim sumieniu tego, co mówi do mnie Pan Bóg. Wolność jako rozumiana jako współpraca z tym, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje. No i te hasła były szczytne i nadal szczytne pozostają, natomiast no to skutkuje również i tym, że tych kościołów protestanckich nagle zrobiło się bardzo wiele, tych wspólnot, i był taki moment w historii, że było trudno także i tym samym kościołom się porozumieć. Na płaszczyźnie politycznej to była wojna 30-letnia, to była także i ta bardzo łamiąca ludzkie sumienia zasada polityczna cuius regio, eius religio, żeby wreszcie tę wojnę zakończyć, a zatem jakie wyznanie miał król, władca, książę danego terenu, takie musieli mieć wyznanie jego poddani, niezależnie od tego, jak to było wcześniej. Także tutaj takie możemy zupełnie naszkicować tylko te punkty, jakimi skutkowała reformacja, jak to się działo. Tu gdzieś leżą te korzenie tego wielkiego, najdelikatniej mówiąc, tego niemieckiego sceptycyzmu, jak chodzi o papiestwo, o Watykan chyba. Także i popatrzmy, co się dzieje dzisiaj podczas tej wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI. To, co nas ogromnie pozytywnie zaskakuje, to jest to, że od strony państwowej Benedykt XVI jest tutaj przyjęty z najwyższymi honorami i także przez te proceduralne rzeczy przebija też jakaś też i serdeczność większości tych polityków.
Niewątpliwie tak. Ja może krótko tylko wspomnę, że akurat Ojciec Święty odwiedził grób biskupa Hugo von Aufderbeck właśnie w ogrodzie w Kreuzgangu, albo Kreuzgangsgarten. To taka ważna postać powiązana właśnie z Erfurtem, z działalnością Kościoła katolickiego tam na tym miejscu. Teraz pójdzie wnętrze samej katedry. Myślę, że ważne jest, jak właśnie mówimy o Erfurcie i też o reformacji, to jest to właściwie jeszcze okres katolicyzmu Marcina Lutra, prawda? Bo w tym klasztorze on właśnie był mnichem.
Przyjął święcenia kapłańskie też?
Przyjął święcenia kapłańskie, tam codziennie mszę święte odprawiał, właśnie tą starą, łacińską. I był właśnie też mnichem augustynianem. I to też bardzo ważne, bo tu mamy pewne powiązanie między też Benedyktem XVI a Marcin Lutrem, prawda? Bo teologia protestancka jest bardzo mocno pod wpływem i świętego Augustyna, pewnej interpretacji, a trzeba wiedzieć, że Benedykt XVI jest też wielkim miłośnikiem, wielbicielem świętego Augustyna. Można powiedzieć, że to jego główny teolog, z którego czerpie.
No zresztą chyba z dwa cytaty już na samym przemówieniu powitalnym. Takie dwa cytaty piękne ze świętego Augustyna nam Ojciec Święty przedstawił podczas tej wizyty wczoraj na lotnisku w Berlinie, w Tegel.
I tak samo było też, jak wczoraj przemówił w Bundestag. Właśnie użył te słynne sformułowanie z księgi De Civitate Dei o Państwie Bożym. Właśnie powiedział, że państwo, które nie ma tych właśnie moralnych korzeni, czy bezprawia jest, zamienia się w bandę łobuzów.
Tak, to niewątpliwie chyba najważniejsze, będzie najbardziej komentowane przemówienie Ojca Świętego w Reichstagu. Nie patrzyłem jeszcze na te dzisiejsze komentarze i ja mam nadzieję, że one pójdą jednak w tym kierunku takiej ogólnej refleksji, żeby jakoś ten świat, który pogrąża się coraz bardziej w kryzysie, którego rzeczywiście fundamentem jest ten brak moralności, brak etyki, tak, i w polityce, i w biznesie, i w tych różnych dziedzinach życia, że ten świat będzie miał szansę przynajmniej na chwilę się zatrzymać i troszeczkę otrząsnąć z tego wszystkiego, w czym się pogrąża.
Ja myślę niewątpliwie, ja dzisiaj miałem już taką możliwość trochę gazety przejrzeć, tytuły prasowe, też trochę śledzić, co tak się dzieje w niemieckojęzycznej telewizji i myślę, że dzisiejsza reakcja, bo dzisiaj jest właściwie taka pierwsza reakcja po wczorajszym dniu, jest pozytywna, aż ludzie są zaskoczeni, trzeba to powiedzieć. Myślę, że można to trochę porównać do reakcji, która była w Anglii, prawda? Gdzie też przeważał taki sceptycyzm, taka niepewność, a jednak reakcja tu jest bardzo pozytywna i no ludzie są zaskoczeni.
Tym bardziej, że tutaj niektóre media, to jeszcze raz tutaj tak nadmieńmy tylko marginalnie, no robią wszystko, żeby sprowadzić te wizyty do rzeczy, które nie mają tu miejsca. Z uporem się pokazuje jakieś dwóch, trzech protestujących, którzy de facto nawet sami nie wiedzą przeciwko czemu i o co im chodzi. A jakoś tak bardzo boją się te media niektóre pokazać ludzi, którzy są pozytywnie nastawieni do papieża, którzy przychodzą na spot, tak jak na przykład teraz tutaj na plac, czy no, są z papieżem, słuchają go, śpiewają, modlą się. Msza w Berlinie wczoraj na Olympia Stadium była ogromnym świętem, pełnym jakiejś takiej radości, świętem wiary, spotkania z papieżem, mimo że ta archidiecezja berlińska raz, że jest młoda, a dwa, że ona no, powstaje jak te wschodnie landy po tych prawie 50 latach programowego ateizmu.
Zgadza się. Pamiętajmy, że no, w całej archidiecezji berlińskiej mamy 300 tysięcy katolików, którzy żyją no, w ścisłej diasporze. Cała diecezja sięga właściwie no, od południa i zachodu Berlina aż do Bałtyku, prawda, aż do Stralsund, gdzie są takie ośrodki też wypoczynkowe, więc myślę, że to było niesamowicie głębokie i mocne wzmocnienie katolików, którzy właśnie w tych landach przetrwali, no nie zapominając w czasach komunistycznych, prawda, gdzie jednak katolik był ogólnie widziany jako człowiek, w ogóle też chrześcijanin, jako człowiek drugiej klasy.
Tak, i zresztą to, co się w tych takich krajach o tej zdecydowanej dyktaturze komunistycznej, jak mówiło, u nas w Polsce może bano się troszeczkę takiej propagandy uprawiać, ale tutaj w Niemczech czy w Bułgarii mówiono, że katolicy to są szpiedzy Watykanu, to są ludzie niepewni. Zresztą zdaje się u nas już niedawno ktoś, kto przejął rządy nad służbami specjalnymi, też zakazał przyjmowania katolików, bo są niepewni, bo mają rzekomo jakieś tajne związki z Watykanem i tylko papież pociąga ich za sznurki i każe im robić to, co... Jest taka ideologia, a ona była powszechna także w podejściu do katolików obrządku rzymskiego właśnie w takich krajach dyktatury komunistycznej, jak Rosja Sowiecka, jak Niemcy, te w cudzysłowie demokratyczne, czy inne kraje bloku wschodniego.
Myślę, że tylko dorzucę taką informację, która w tym tygodniu przebiegła właśnie środowisko dziennikarzy. To było właśnie ujawnienie też pewnych szpicli, którzy między innymi też no, składali donosy na ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera już z swoich czasów w Rzymie właśnie. I to były właśnie osoby też ściśle związane z Kościołem, częściowo duchowni, z Bistum Trier. Bistum Trevir, prawda? Aha. Więc czasami to wychodzi całkiem inaczej, proszę ojca, prawda? Kto szpicluje, a kto nie.
No, ale to jest właśnie ta, to jest jeszcze ta jedna kolejna jakaś rana, którą komunizm zadał, starał się zadać mocno Kościołowi. Myślę, że Kościół jako instytucja, która funkcjonuje 2000 lat, i u początku jej funkcjonowania też była właśnie taka zdrada, bo przecież Judasz nie był jakimś tam żołnierzem rzymskim czy członkiem Rady Żydowskiej, ale on był z najściślejszego grona uczniów Chrystusa. Także od samego zarania swojego kościół, który Pan Jezus ustanowił, potrafi sobie z takimi rzeczami także radzić. I popatrzmy, że Ojciec Święty Benedykt XVI, jaka jest wobec tego jego postawa. On po prostu, tak jak to powiedział na początku, przybywa tutaj, aby spotkać się z ludźmi i mówić z nimi o Bogu. I tego celu swojego nie zmienia, tej postawy swojej nie zmienia, wprost przeciwnie, tak jak tutaj, Robercie, mówiłeś, pozytywna jest reakcja na to, co robi Ojciec Święty Benedykt XVI tutaj w Niemczech.
Myślę, że można też podkreślić, że Ojciec Święty bardzo chce się też spotykać z osobami zwyczajnymi katolikami, prawda? On to sam podkreślił w swoim przemówieniu Wort zum Sonntag w sobotę, tydzień przed przyjazdem, że on tu nie odprawia jakiegoś show, jakiegoś pokazu, jakiejś religijnej love parade, tylko że tu chodzi oczywiście o spotkanie z drugim człowiekiem i o spotkanie z Bogiem, bo najważniejsze pytanie, myślę, najważniejsze wezwanie, z którym Benedykt XVI przyjechał do Niemiec i do katolików, i do chrześcijan, i do ludzi niewierzących, to jest właśnie pytanie o Boga. Jak mogę w dzisiejszym świecie doświadczyć Boga?
No i pytanie o przyszłość. Jaka będzie przyszłość świata, kiedy my nie pójdziemy za tym najgłębszym pragnieniem, które jest w sercu każdego człowieka, właśnie pragnieniem Boga. Jeżeli my tego pragnienia w sobie nie odkryjemy jeszcze bardziej, ale będziemy je zagłuszali, jaka będzie przyszłość tego świata? Czy ona ma wyglądać tak, jak już wielokrotnie, to zresztą co tak mocno wczoraj wybrzmiało w Reichstagu, że wróćmy jeszcze do tego, czy ta przyszłość ma wyglądać tak, jak chociażby właśnie, jak to powiedział Ojciec Święty, to co przeżywaliśmy my jako Niemcy w roku 1933, kiedy doszła do władzy dyktatura, która Boga chciała wymazać. Czy to ma być przyszłość? No, bardzo drastyczne pytanie, bardzo mocnym przykładem poparte i chyba tutaj, Robercie, odwołanie się do doświadczeń hitleryzmu, II wojny światowej, jednak jeszcze dzisiaj każdego Niemca wstrząsa chyba.
Myślę, że faktycznie tak jest, choć dzisiejsze większe zagrożenie płynie w społeczeństwie też z radykalnej lewicy. Z nowej lewicy i radykalnej lewicy. Nie zapominajmy, że też ruch narodowo-socjalistyczny był też ruchem socjalistycznym. Oczywiście z rasistowską ideologią, ale ogólnie jak bierzemy statystyki kryminalności też w Berlinie, prawda? W ostatnich tygodniach, miesiącach prawie codziennie w Berlinie paliły się samochody podpalane przez grupę autonomistów, antyfaszystów tak zwanych, prawda? Myślę, że tu tkwi takie ogromne niebezpieczeństwo dla społeczeństwa. No też w pewnym sensie takie niezadowolenie, prawda? Bo tu jednak bardzo skomplikowane sprawy, ale trzeba też widzieć, że te perspektywy młodzieży nie wszystkich są różowe, prawda? Ludzie jednak i kończą studia, i dobrze wykształceni, a jednak tych miejsc prac tak za dużo też nie ma. Wszystkie procesy, które są związane z globalizacją, prawda? Wiele firm, których się nie tylko przesuwa do wschodniej Europy, ale też do Azji, no i tak dalej, i tak dalej. Długo by się mogło tu o tym mówić. Widzimy tu akurat, jak prezydent Wolf przyjechał do Erfurtu i który będzie też brał udział w tym spotkaniu w klasztorze.
Właśnie teraz widzimy, że Ojciec Święty Benedykt XVI już przybywa z katedry do kościoła Augustianów i tutaj będzie witany przez przewodniczącego Rady Kościołów Ewangelickich pana Schneider.
Tak.
Prezes Schneider będzie witał Ojca Świętego. Jak już wcześniej tutaj słyszeliśmy, jest również obecny prezydent
Nikolaus Schneider. Ale jeszcze jedno pytanie tutaj do Roberta a propos rodziny prezydenta, ponieważ zdaje się, że jest to małżeństwo międzywyznaniowe. To znaczy ktoś tu jest wyznania protestanckiego, a ktoś katolickiego.
Wolf jest wyznania katolickiego, jego żona jest wyznania protestanckiego.
No i tutaj popatrzmy, że no sam ten szczegół pokazuje już, jak ogromny wpływ na życie społeczne ma ten fakt, że Niemcy są ojczyzną także reformacji. I jak wiele rodzin jest właśnie takich, mówi się, że miłość nie wybiera, ale potem trzeba jakoś praktycznie to życie ułożyć. Niemożliwe jest jakoś no razem pełne uczestnictwo w sakramentach niedzielnych. Wiele rzeczy jest takich, które no na co dzień pokazują jednak tę różnicę, która płynie z tego wyznania.
Właśnie widzimy tu akurat, jak Benedykt XVI idzie z prezesem Schneidersem do właśnie klasztoru augustynianów. Teraz się jeszcze przywitają z grupą młodzieży. Właśnie myślę, że też to jest młodzież protestancka. I no, dla nich też wielkie przeżycie. I właśnie jak ojciec Jacek akurat też wspomniał, te kwestie ekumenizmu trzeba widzieć na dwóch płaszczyznach. Jeden to ten dialog, powiedzmy, teologiczny, ścisły, a z drugiej strony ten ekumenizm praktyczny albo codzienny. Mamy wiele małżeństw międzykonfesyjnych, no wiele też są parafii, którzy sobie dzielą jeden i ten sam kościół, prawda? Ale oczywiście co się tak oczekuje, o ile można pewne aspekty oczekiwać, to jest to, że po prostu chrześcijanie też muszą się zastanowić, jak mogą wspólnie dawać świadectwo w życiu społecznym na co dzień, prawda? Bo trzeba widzieć, że tu jednak w ostatnich latach pewne dywergencje wystąpiły między kościołem protestanckim i katolickim, jak chodzi o takie kwestie jak obrona życia, eksperymenty na komórkach macierzystych i tak dalej, i tak dalej, gdzie kościół protestancki jednak trochę przyjmuje inny punkt widzenia jak kościół katolicki. I tu jest, myślę, takie oczekiwanie, że chrześcijanie muszą znaleźć wspólny język, żeby dawać wspólne świadectwo o swojej wierze.
No bo to jest nie tylko kwestia, powiedzmy, poglądu na celibat, na kapłaństwo kobiet i tak dalej, bo tutaj raczej tego problemu kapłaństwa, jak chodzi o kościół protestancki, nie ma. Ale jest problem z kolei właśnie podejścia do homoseksualizmu, jak i tolerowania go, czy wprost jakiegoś no afirmowania, jak chodzi o pełnienie różnych urzędów kościelnych, które wiążą się praktycznie ze świadectwem wiary.
Niewątpliwie tak. Ta kwestia właśnie też księży homoseksualnych wywołała bardzo wielkie dyskusje w ostatnich miesiącach w kościele protestanckim, między innymi na Bawarii, bo tu takie pytanie nastąpiło, jak powiedzmy takie związki homoseksualne są do pogodzenia z fundamentem biblijnym. I to też wewnątrz kościoła protestanckiego ogromne dyskusje wywołało, bo po prostu tu jest bardzo ciężko pogodzić to świadectwem biblijnym, a jak pamiętamy, to jedna z zasad protestantyzmu jest sola scriptura, same Pismo Święte. No jak już tu się odchodzi nawet od powiedzmy tych dogmatów czy pryncypiów kościoła protestanckiego, to sam kościół ten kościół protestancki w swoich fundamentach narusza. I też kilka znanych teologów protestanckich, bardziej takich konserwatywnych, można powiedzieć, wystosowało około miesiąc temu wielki taki papier dyskusyjny, dokument około 10 stron, gdzie właśnie takie podstawowe pytania zadają, kim my jako kościół protestancki albo jako wspólnoty protestanckie chcemy być, jak od pewnych fundamentów odchodzimy, które jednak też ten kościół powinny obowiązywać, bo nie zapominajmy, że nawet kościół luterański się dzisiaj wiele takich swoich pryncypiów oddalił od tego, co taki Martin Luther wierzył, albo też taki Melanchthon, żeby tylko nazwać dwóch takich czołowych teologów protestanckich.
No i tutaj można pokazać, jak ogromnie istotnym jest ta nauka katolicka o Kościele, o prymacie Piotra, bo to jest ten odnośnik i my dzisiaj możemy, chociażby biorąc do ręki dzieło ostatnio wyniesionego przez Benedykta XVI na ołtarze Johna Henry Newmana o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, my możemy pokazać, jak mimo tych różnych zmian, które nie dotyczą istoty, bo prawda, dogmaty się rozwijały, dogmaty katolickie powstawały też w czasie, ale chociażby właśnie biorąc to dzieło o rozwoju doktryny chrześcijańskiej, pokazać, jak w tym samym swoim rozwoju ta doktryna katolicka zawiera pełnię wiary, tej wiary, którą przekazał nam sam Jezus Chrystus. A my możemy być tego pewni, o to spokojni, właśnie dlatego, że jest Kościół katolicki, że jest papież, który ma prymat, że on naucza nas w sposób nieomylny, ma ten przywilej nieomylności. I my dzisiaj jako katolicy, członkowie Kościoła Świętego Obrządku Rzymskiego, czy tych innych obrządków wschodnich, bo tych obrządków w Kościele Katolickim jest, zdaje się, ponad 20. My jesteśmy spokojni o to, że tę wiarę, którą wyznajemy, wyznawali i apostołowie, a oni przyjęli ją od samego Chrystusa. Natomiast w przypadku Kościoła tutaj protestanckiego, z tym, że nie mówię to, żeby tutaj pokazać jakieś poczucie wyższości czy cokolwiek, bo my tylko mówię, wspominam o tym, żeby pokazać pewną trudność sytuacji tego dialogu teologicznego, że tu no, Kościół protestancki sam jakby pozbawił się tego gwarantu dbałości o niezmienność wiary, o depozyt wiary. I tu jest ta podstawowa trudność. Były owszem teraz ostatniej końcówka XX wieku, to jest dzieło Jana Pawła II i kardynała Ratzingera jako prefekta kongregacji nauki wiary, były te wielkie spotkania i podpisy deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu, o doktryny o przebaczeniu. To są wielkie kroki milowe na tym polu tego dialogu teologicznego, jak chodzi o ekumenizm. No ale jeszcze pozostaje wiele, wiele różnych kwestii, tak aby ci, o których mówiliśmy na tym płaszczyźnie praktycznej małżeństwa, żeby mogli pójść razem do kościoła w niedzielę i uczestniczyć w pełni na przykład we mszy świętej. Tu jeszcze wiele do zrobienia pozostaje.
Myślę, że niewątpliwie tak. Jest na pewno coś takiego, że Kościół protestancki ma ten problem właśnie, co go ma jednoczyć, prawda? Tak jak my mamy Ojca Świętego, który jest takim pryncypium jedności, widzialnej jedności. Krótko tu tylko wspomnę, widzimy tu Günther Becksteina, członka Rady Protestantów w Niemczech, EKD, były minister, prezydent Bawarii też.
Czyli premier Bawarii. Tak?
Premier Bawarii. Były i też bardzo zaangażowany protestant i nie tylko w polityce, ale też w życiu codziennym, społecznym. Ale myślę, jeszcze wracając właśnie do tej kwestii, że właśnie Kościół protestancki dzisiaj stoi przed wyzwaniem, co go tak naprawdę jednoczy, bo trzeba widzieć, że mimo, że Kościół protestancki albo wspólnoty protestanckie właściwie to wszystko zliberalizowali, co pewne kręgi niemieckich katolików rządzą, te tak zwane kwestie tam, czy to właśnie wyświęcenie kobiet do kapłaństwa, kwestia homoseksualizmu i wiele innych kwestii, to nie prowadzi do tego, że tam jest taki większy przypływ wiernych. Wręcz przeciwnie, przez ostatnie 10 lat można powiedzieć, że Kościół protestancki ilościowo członków bardzo masywnie traci.
Właśnie bardzo często media podkreślają, że tak jest w Kościele katolickim. Tam rzuca się jakieś cyfry, prawda, dosyć duże, że dużo ludzi występuje z Kościoła katolickiego, a tymczasem nie tylko z Kościoła katolickiego w takim razie widzimy.
Nie. Jak się liczby porówna, bo już tegoroczne są opublikowane, to w tym roku jest pierwszy raz zmiana. Zmiana polega na tym, że w tym roku, w ostatnim roku, w roku 2010, z Kościoła katolickiego wystąpiło 180 tysięcy osób, a z Kościoła protestanckiego 150 tysięcy. Ale w ostatnich 10 latach to jest tak pierwszy raz, że ten trend się odwrócił, bo trzeba pamiętać, że w Kościele katolickim w Niemczech ostatni rok był bardzo ciężki. Była ta cała problematyka tych skandali, pedofilii i tak dalej. To oczywiście też było nagłaśniane i też było
Oczywiście była pewna przesada, ale mimo wszystko było to coś, co Kościół bardzo masywnie dotknęło.
Ale ja słyszałem, że są takie dane, że tak naprawdę to na ileś tam przypadków niewiele się ostatecznie potwierdziło, że to wszystko była prawda. Więc ja podejrzewam, że tutaj więcej było po prostu propagandy przeciwko Kościołowi. Zwróćmy uwagę, że takie rzeczy niedobre zdarzają się wszędzie, wśród dziennikarzy, prawników i lekarzy pewnie i wielu, wielu innych, tylko o nich się nie mówi. Mówi się tylko o tym, co się dzieje w Kościele.
To niewątpliwie to jest prawda. Trzeba widzieć, że jak się weźmie absolutną liczbę tych przypadków, to ich nie było dużo i większość też przedawnionych, prawda? Jak się patrzy na przypadki w ostatnich 20 lat, bo ich bardzo mało. Jeszcze taką ciekawostkę dorzucę. W ostatnim roku miałem też dłuższą rozmowę, wywiad z profesorem Leigrafem. To jest psychiatra światowej sławy, jeden z czołowych specjalistów w ogóle tych takich przypadków pedofilii, psychiatry i tak dalej. On jest między innymi doradztwa rządu niemieckiego w takich kwestiach, ale też konsultor Kościoła katolickiego i on mi właśnie to też potwierdził, a on jednak jest bardzo dobrze poinformowany, że przypadki w Kościele katolickim są marginalne. I też w stosunku, w relacji do społeczeństwa, do tego problemu w społeczeństwie, minimalne. Mówimy tu naprawdę o promilach w stosunku do tych przypadków, które się wydarzyły, czy też wydarzają w społeczeństwie.
Zatem widzimy, że po prostu jest tutaj pewna propaganda i media, zwłaszcza te media liberalne, które z tego czynią główny problem. I również tutaj chyba, kiedy zapowiadano wizytę Ojca Świętego Benedykta XVI, niektórzy chcieliby i wręcz czekają, żeby do tego problemu jako jednego z głównych, ich zdaniem, to cały czas podkreślamy, Ojciec Święty w czasie tej pielgrzymki się odniósł.
No i ja może tak to jakoś zakonkludował. Nie znaczy to wcale, że jakoś trzeba bagatelizować sprawy, bo są małe. Jeżeli ktoś gdzieś tam był w ten sposób pokrzywdzony, to trzeba takie nawet marginalne przypadki dążyć do tego, żeby po prostu je wyeliminować całkowicie. I do tego Kościół dąży. I Kościół katolicki jako jedyna instytucja już od Jana Pawła II poprzez Benedykta XVI takie wysiłki podejmuje i podejmuje to w sposób całkowicie transparentny. Wszyscy o tym piszą, wszyscy o tym mówią. Nawet ta transparentność jest, jak tutaj mówiliśmy, bardzo nadużywana. To, co ostatnio już ktoś tam powziął, że gdzieś tam do Trybunału Międzynarodowego Karnego gdzieś próbował podać Benedykta XVI za coś tam, no to już jest po prostu skandal. Ale popatrzmy, zapytajmy się może inaczej. Które inne środowisko w tak transparentny, konsekwentny sposób, mimo że są jakieś tam marginalne przypadki, tak do tego dąży. Kościół daje tutaj przykład, jak inni powinni z tymi także sprawami sobie radzić. Teraz już Ojciec Święty Benedykt XVI wchodzi do wnętrza kościoła i to się na ten kościół, to jest Dom Kapitel, czyli
kapituła katedralna,
dawny kościół Augustianów, i tu już są przygotowani uczestnicy tegoż spotkania, oczekują Ojca Świętego i także powiedzmy, że chyba jest to pierwszy raz w historii, że papież, głowa kościoła rzymskiego, nawiedza miejsce, które jest bardzo ważne, uważane za jakąś taką kolebkę także i protestantyzmu. To się do tej pory nie zdarzało i nawet od tej strony, od takiej wymowy, rzeczywiście to, czego jesteśmy świadkami, ma wielkie, wielkie, już głębokie znaczenie. Teraz tutaj w przedsionku spotkanie z Radą Kościoła protestanckiego w Niemczech i zdaje się, że za chwilę albo będziemy w tym spotkaniu też uczestniczyć i wysłuchamy przemówień, albo po prostu będziemy z innymi w kościele oczekiwać na to, że papież przejdzie na nabożeństwo Słowa Bożego.
To nabożeństwo Słowa Bożego ma być, ma się rozpocząć o godzinie 12:20. Widzimy, że teraz tutaj reporterzy, fotografowie są wypraszani, więc może się okazać, że to spotkanie, że tak powiem, będzie tylko dla zainteresowanych, nie dla wszystkich. Zatem zobaczymy, czy także i będzie to możliwe, abyśmy w nim uczestniczyli.
Ja myślę, że bardzo ważne jest, jak Ojciec Święty Benedykt XVI też praktykuje ekumenizm. Bo często powstaje takie pytanie, no a jakie teraz są już wyniki, prawda, jakie są następne kroki w tej widzialnej jedności chrześcijan. A ja myślę, że bardzo wymowny jest taki sygnał, że Ojciec Święty Benedykt XVI jako pierwszy papież poszedł do takiego ważnego miejsca związane z działalnością Marcina Lutra i Kościoła protestanckiego. I właśnie on się spotyka, on rozmawia. Już sam fakt spotkania i rozmowy jest bardzo czymś wymownym.
Tak, i również tutaj, ponieważ to spotkanie niejako ośmiela wszystkich do tego, żeby podejmować dobre decyzje. Gdy tutaj już przygotowujemy i za chwileczkę może także streszczę Państwu, streścimy te teksty, jakie tam są wypowiadane za zamkniętymi drzwiami.
Ale ja myślę, żebyśmy jeszcze dzisiaj na chwilę wrócili. Zapewne tutaj śledziłeś spotkanie Ojca Świętego Benedykta XVI z przedstawicielami wspólnot muzułmańskich. Dzisiaj jest taki dzień pod ekumeniczny, czy...
No i dialogu międzyreligijnego.
I dialogu międzyreligijnego, bo to spotkanie ekumeniczne przedtem... spotkanie właśnie z przedstawicielami wspólnot muzułmańskich. Jak to spotkanie, ranga tego spotkania właśnie w tej konkretnej rzeczywistości w Niemczech, gdzie tych muzułmanów jest co bardzo dużo i chyba jeszcze będzie więcej?
Myślę, że spotkanie bardzo ważne. Sam fakt, że Benedykt XVI się z muzułmanami spotyka, pokazuje, że spotkanie z tą religią akurat jest dla niego bardzo ważne, bo liczebność, ilość muzułmanów w Niemczech bardzo szybko rośnie. W wielu miejscach powstają meczety i nowe wspólnoty. I Ojciec Święty dostrzega ten fakt i ma pełną świadomość, że trzeba z tymi wspólnotami dialogować, się spotykać i dyskutować, żeby był społeczny pokój, żeby właśnie różne religie mogły pokojowo ze sobą żyć, koegzystować. I chcę też podkreślić, jak chodzi o to spotkanie, to faktycznie też widzę taką lekką ewolucję w myśleniu Benedykta XVI. Pamiętajmy, jak było spotkanie w Ratyszbonie, co Ojciec Święty też trochę krytycznie pewnych wątków teologii muzułmańskiej podchodził. I w ogóle inny aspekt, na który chcę zwrócić uwagę, to był też ten okres, gdzie nie było w Watykanie tej międzyreligijnej rady, która została rozwiązana, ale powróciła znowu. Więc ja myślę, że Benedykt XVI bardzo intensywnie dostrzega, że my jako katolicy musimy intensywnie dialogować z islamem, z muzułmaństwem.
Ja, Robercie, bym tutaj chciałem właśnie tutaj wrócić do tego spotkania w Regensburgu i do wykładu Ojca Świętego. I rzeczywiście to był też przykład od strony medialnej, jak pewnym środowiskom zależało na tym, żeby ten dialog storpedować. Bo tam wyciągnięto cytat cesarza Emanuela, który w desperacji swojej powiedział właśnie o tym, co dobrego przychodzi z waszą wiarą. Wojna, zniszczenie, bo tak rzeczywiście tam wtedy było. Ale to było też przez media wyrwane z kontekstu. Później, gdy tutaj z ojcem Janem relacjonowaliśmy pielgrzymkę Ojca Świętego do Ziemi Świętej i do Jordanii, przy drzwiach błękitnego meczetu jeden z ważniejszych członków rodziny królewskiej rządzącej, prawda, islamem, książę Ghazi, powiedział, że ten kryzys, który początkowo wydawało się, że po Regensburgu zaistnieje w dialogu, już został zupełnie przezwyciężony. A to dlatego, że po pierwsze zorientowano się, że coś tu jest nie tak, a po drugie, tak jak mówisz, że powstała znowu ta Rada Dialogu Międzyreligijnego.
Nawet do tego doszło, jak w czasie wspomnianej wizyty, że w Jordanii jeden z przełożonych wspólnoty muzułmańskiej właśnie witając Ojca Świętego brał go w obronę, tłumacząc właśnie zgromadzonym, co Ojciec Święty przez to rozumiał, co wtedy właśnie w Ratyzbonie powiedział.
Ja myślę właśnie, że no ten ważny aspekt, który z przemówienia Benedykta XVI dzisiaj wypłynął, było to, że on podkreślił, że muzułmaństwo w Niemczech należy do tego społeczeństwa, że jest cząstką albo też pewną komórką, którą trzeba się no też liczyć i którą też trzeba brać pod uwagę, bo jak chodzi o takie kwestie jak rozumienie rodziny na przykład, czy też obrona życia, to tu faktycznie punkt muzułmański i punkt katolicki jest bardzo zbliżony.
Tak, są zbieżne, tak.
Hat sich die katholische Kirche unumkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach der
akurat słyszymy, jak właśnie młody człowiek podkreśla, że Kościół katolicki po drugim Soborze Watykańskim bardzo podkreśla aspekt ekumenizmu.
Die Suche nach der Einheit in diesen Jahren erlebt hat und weiter erlebt.
Od tamtego czasu przeżywamy jeszcze większe pragnienie, poszukiwanie dróg do jedności chrześcijan.
Dzięki ekumenicznym dialogu możemy mówić o głębszym
zjednoczeniu w naszej modlitwie wzajemnej.
Eine derart radikale Mahnung, unseren Zustand als Sünder anzuerkennen, muss auch ein Wesensmerkmal des Geistes sein, mit dem man sich dem ökumenischen Dialog stellt.
Głęboka świadomość nas jako grzeszników musi odgrywać też ważny aspekt w teologii ekumenicznej.
Ist die Einheit der Christen möglich?
Czy czołowym pytaniem jest, czy jedność chrześcijan jest możliwe? Jesteśmy tego świadomi, że zgrzeszyliśmy przeciwko jedności chrześcijan. I mamy świadomość, że musimy się nawrócić.
Ojciec Święty Benedykt XVI wciąż jeszcze jest na spotkaniu z Radą Kościołów Ewangelickich w Niemczech, a widzimy, że tutaj w tej katedrze zgromadzeni oczekują na przybycie Ojca Świętego, jest muzyka, śpiew.
A Ojciec Święty Benedykt XVI w tej chwili mówi do Rady Ekumenicznej, między innymi takie słowa. Dla mnie jako biskupa Rzymu jest chwilą wzruszającą spotkanie tutaj w dawnym konwencie augustiańskim w Erfurcie. Spotkanie z przedstawicielami Rady Kościoła Ekumenickiego w Niemczech. Tutaj Marcin Luther studiował teologię. Tutaj został wyświęcony na kapłana w 1507. Wbrew życzeniu ojca nie dokończył studiów prawniczych, ale studiował teologię i wkroczył na drogę wiodącą do kapłaństwa we wspólnocie zakonnej świętego Augustyna. Na drodze tej nie interesował się tym czy owym, ale dręczyło go zagadnienie Boga, które stało się jego głęboką pasją, motywem całej jego drogi życiowej. Jak zyskam łaskawego Boga? Pytanie to przenikało jego serce i stawało za wszystkimi jego poszukiwaniami teologicznymi oraz całą walką wewnętrzną. Teologia była dla niego problemem nie problemem akademickim, ale walką wewnętrzną z samym sobą. To zaś z kolei było walką o Boga i walką z Bogiem. Jak zyskam łaskawego Boga? Ciągle na nowo porusza mnie, że to pytanie było siłą napędową całej jego drogi życiowej. Kogo to bowiem naprawdę obchodzi, nawet wśród chrześcijan? Co oznacza pytanie o Boga w naszym życiu i w naszym przepowiadaniu? Większość ludzi, także chrześcijan, sądzi, że Bóg w ostatecznym rachunku nie interesuje się naszymi grzechami i cnotami. Wie oczywiście, wie on oczywiście, że wszyscy jesteśmy tylko ciałem. Jeśli dzisiaj wierzy się jeszcze w coś ponad to i w sąd Boży, to jednak prawie wszyscy zakładają w praktyce, że Bóg powinien być wspaniałomyślny i ostatecznie w swym miłosierdziu przymknie oko na nasze drobne błędy. Czy jednak naprawdę te nasze błędy są tak małe? Czy może świat nie jest spustoszony z powodu zepsucia wielkich, a także maluczkich, którzy myślą jedynie o własnej korzyści? Czy nie jest może zniszczony z powodu potęgi narkotyków, która żyje z jednej strony z zachłanności życia i pieniądza, a z drugiej zaś z nieposkromionej żądzy użycia u osób, które im się oddają? Czy nie jest może zagrożony narastającą gotowością do przemocy, która nierzadko przybiera pozory religijności? Czy głód i ubóstwo mogłyby aż tak spustoszyć całe części świata, gdyby żywsza była u nas miłość do Boga i wypływająca z niej także miłość do bliźniego, do stworzeń Bożych, jakimi są ludzie? Można by tak kontynuować. Nie, zło nie jest drobiazgiem. Nie mogłoby być tak potężne, gdybyśmy naprawdę postawili Boga w centrum naszego życia. Pytanie, jak Bóg staje wobec mnie? Jak ja staję przed Bogiem? To palące pytanie Marcina Lutra winno stać się na nowo i z pewnością w nowej postaci również naszym pytaniem. Sądzę, że byłoby to pierwsze wezwanie, jakie powinniśmy usłyszeć w czasie spotkania z Marcinem Lutrem. To słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, które właśnie są wypowiadane w tym momencie do przedstawicieli Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Ojciec Święty mówi dalej. Ważne jest też Bóg, jedyny Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest czymś innym niż hipoteza filozoficzna na temat pochodzenia wszechświata. Ten Bóg ma oblicze i mówił do nas. Stał się jednym z nas w człowieku, Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i zarazem prawdziwym człowieku. Myśl Lutra i cała jego duchowość była całkowicie chrystocentryczna. To, co wspiera sprawy Chrystusa, było dla Lutra rozstrzygającym kryterium hermeneutycznym w odczytywaniu Pisma Świętego. Zakłada ono jednak, że Chrystus jest w centrum naszej duchowości i że miłość do Niego, życie razem z Nim, wytycza kierunek naszego życia. Teraz być może powiecie, no dobrze, ale co to ma wspólnego z naszą sytuacją ekumeniczną? Czy wszystko to nie jest być może próbą osiągnięcia za pomocą mnóstwa słów palących problemów, co do których oczekujemy praktycznego postępu i konkretnych wyników? Odpowiadam na to. Sprawą niezbędniejszą dla ekumenizmu jest przede wszystkim to, abyśmy pod presją sekularyzacji nie zgubili prawie niezauważalnie wielkich rzeczy wspólnych, które w ogóle czynią nas chrześcijanami i które pozostały nam jako dar i zadanie. Było to błędem epoki wyznaniowej, że widzieliśmy w większości tylko to, co nas rozdziela, a nie dostrzegaliśmy w sposób egzystencjalny tego, co mamy wspólne w wielkich wskazaniach Pisma Świętego i w wyznaniach wiary starożytnego chrześcijaństwa. Wielkim postępem ekumenicznym ostatnich dziesięcioleci jest to, że zdaliśmy sobie sprawę z owych rzeczy wspólnych i wspólnie się modląc i śpiewając we wspólnym występowaniu na rzecz chrześcijańskiego etosu przed światem, we wspólnym świadectwie o Bogu Jezusa Chrystusa w tym świecie postrzegamy je jako naszą niezbywalną postawę. Niebezpieczeństwo utracenia tej postawy nie jest niestety nierealne. Chciałbym tu odnotować dwa punkty widzenia. W ostatnim czasie geografia chrześcijaństwa zmieniła się dogłębnie i nadal się zmienia. W obliczu nowej postaci chrześcijaństwa, które szerzy się z ogromnym dynamizmem misyjnym, niekiedy budzącym niepokój co do swoich form, historyczne kościoły wyznaniowe są często bezradne. Jest to chrześcijaństwo o znikomej zawartości instytucjonalnej, z niewielkim bagażem racjonalnym i jeszcze mniejszym bagażem dogmatycznym, a nawet o małej stabilności. To ogólnoświatowe zjawisko stawia nam wszystkim pytanie. Co ma nam do powiedzenia pozytywnego i negatywnego ta nowa postać chrześcijaństwa? Tak czy owak staje się przed nami nowe pytanie. Czym jest to, co pozostaje zawsze ważne i co można lub należałoby zmienić w obliczu naszego podstawowego wyboru w wierze? Głębsze i w naszym kraju bardziej palące jest drugie wyzwanie dla całego chrześcijaństwa i o nim chciałbym powiedzieć. Chodzi o kontekst zeświadczonego świata, w którym musimy dziś żyć i dawać świadectwo o naszej wierze. Nieobecność Boga w naszym społeczeństwie staje się coraz bardziej uciążliwa. Historia Jego objawienia, o którym mówi nam Pismo, zdaje się być umieszczona w coraz bardziej oddalającej się przeszłości. czy należy może poddać się presji sekularyzacji, stać się nowym, nowoczesnym przez rozwadnianie wiary? Oczywiście wiara winna być na nowo przemyślana i przede wszystkim przeżywana dzisiaj po nowemu, aby stało się teraźniejszością. Nie pomoże jednak rozcieńczenie wiary, lecz jedynie przeżywanie jej w całkowitym naszym dniu dzisiejszym. Jest to zasadnicze zadanie ekumeniczne. Powinniśmy w tym sobie wzajemnie pomagać, wierzyć głębiej i żywiej. Nie wybawi nas taktyka, nie uratuje ona chrześcijaństwa, lecz wiara przemyślana i przeżywana na nowo, dzięki której Chrystusa wraz z Nim żyjący Bóg wejdzie w ten nasz świat. Podobnie jak męczennicy z czasów nazistowskich prowadzili nas nawzajem ku sobie i spowodowali pierwsze wielkie otwarcie ekumeniczne, podobnie także dzisiaj w sekularyzowanym świecie wiara, przeżywana od wewnątrz, jest najmocniejszą siłą ekumeniczną, która prowadzi nas ku sobie, ku jedności w jednym Panu. To słowa Ojca Świętego, które kieruje on teraz do przedstawicieli Rady Ekumenicznej, z którymi spotyka się tutaj w przedsionku kościoła katedry kapituły dawnego kościoła Augustianów, a my oczekujemy dalej tutaj z obecnymi w świątyni na rozpoczęcie nabożeństwa Słowa Bożego. Ale drodzy Państwo, te pytanie, jakie tutaj Ojciec Święty postawił w swojej wypowiedzi, drogocące, czy rzeczywiście ta potęga zła w świecie, jaki obserwujemy, byłaby możliwa? Jak to jest możliwe? Czy to nie jest właśnie to pytanie, które stawił sobie 500 lat temu Marcin Luther? Pytanie o Boga, nie jako jakąś tam przedmiot filozoficzny, ideologiczny, ale żywe pytanie wiary. Co mogę, jak mogę zdobyć Boga? No, tutaj rzeczywiście to taki rachunek sumienia dla każdego z nas. Tutaj już nie ma co mówić o tym, prawda, kto, co, gdzie, jak, ale po prostu wspólnie razem stajemy jako i katolicy obrządku rzymskiego, i protestanci wobec Boga, wobec Chrystusa, wobec Jego Słowa, i trzeba tutaj zdać ten rachunek z naszej wiary.
I drodzy Państwo, za chwilę rozpocznie się ekumeniczne nabożeństwo, w którym będzie uczestniczył Ojciec Święty Benedykt XVI i przedstawiciele Rady Kościołów Ewangelickich w Niemczech. Jak widzimy, przyszła pani premier Landu Turyngii, także Angela Merkel, kanclerz Niemiec i prezydent Republiki Niemieckiej. Oni także będą w tym nabożeństwie uczestniczyć.
Właśnie, jak widzimy, to jest Bundesprezydent Wolf i pani kanclerz Angela Merkel. To jest właśnie delegacja rządowa, która akurat wskoczyła do kościoła, więc za chwilę też Ojciec Święty się to pojawi na tym nabożeństwie ekumenicznym. Właśnie pani Merkel to jest protestantka, więc myślę, że to też jeszcze raz w taki sposób szczególny będzie przeżywać, bo jej ojciec, który nie tak dawno temu umarł, to był protestanckim pastorem, który właśnie też w wschodnich Niemiec działał.
A właśnie Erfurt jest stolicą Landu. Jak to jest właśnie z tymi krajami związkowymi? One mają czasem swoje prawo, mają swoje parlamenty, swój rząd?
Tak, każdy z tych wielkich landów, jest też kilka mniejszych landów, to są miasta Hamburg, Bremen, Berlin i taki mniejszy land jest Saarbrücken, a Erfurt właśnie też ma swój Landtag, to znaczy swój parlament, swój rząd i właśnie w zależności od tego, jak w konstytucji danego państewka jest przewidziane, to oczywiście też mają pewne obszary, w których decyzje podejmują autonomicznie, prawda? To są kwestie, to mogą być kwestie infrastruktury, kwestie bezpieczeństwa, ale też kwestie edukacji, żeby tylko dać trzy przykłady. To jest taki system federalny, który się właśnie wytworzył w tej dzisiejszej formie po II wojnie światowej.
No i dodajmy, że są też landy tradycyjnie katolickie, Bayern i to...
Bayern, Nadrenia, Westfalia. Właśnie większość katolików znajduje się na południu Niemiec i w zachodniej części. A jak chodzi o Erfurt, to oczywiście to jest taki kłębek katolików wschodnich Niemczech, ale ogólnie też ten land jest taki, gdzie katolicy nie mają przewagi. Jedyny region, który się z tego wymyka, to właśnie ten słynny Eichsfeld, które Ojciec Święty dzisiaj po południu nawiedzi. To faktycznie tam w większości mamy katolików.
No i dodajmy Nadrenie Westfalia ze słynną Porta Westfalica i także z relikwią szaty Dzieciątka Jezus, jaka przechowywana jest w katedrze w Trewirze. Także tutaj i te ślady mocnego życia chrześcijańskiego, katolickiego, tak można by powiedzieć, są jeszcze do tej pory bardzo żywe. Jest wiele takich miejsc pielgrzymkowych, maryjnych, o których my nawet sobie nie zdajemy sprawy.
Myślę, co bardzo ważne jest, że katolicy w Erfurcie i w tym regionie mają też wysoką renomę z tego względu, że z jednej strony oczywiście są mniejszością, ale taką, która się bardzo intensywnie, społecznie i politycznie angażuje. Jako przykład dam byłego premiera Dieter Althaus, który jest bardzo zaangażowanym katolikiem też społecznie, między innymi też członkiem Centralnego Komitetu Katolickiego i bardzo wiele projektów, inicjatyw zapoczątkował w Erfurcie. I tak można powiedzieć, że świadectwo takich polityków, znanych osobistości jest zawsze też świadectwem Kościoła katolickiego w danym regionie.
No i dodajmy, że wynikiem tego jest to, co my jest działalność takich organizacji, z których my korzystaliśmy bardzo w momencie wychodzenia z komunizmu. To jest organizacja Kirche im Not na przykład, albo jeszcze kilka takich innych, które po prostu finansowały projekt odbudowy kościołów, remontów, czy teraz finansują projekty budowy centrów katechetycznych na terenach Rosji. To są między innymi i takie też projekty międzynarodowe. wyrażające wielką solidarność katolików na całym świecie.
W czasach komunizmu także myśmy bardzo, jako Polacy, z tej pomocy korzystali, konkretnie także i nasze zgromadzenie otrzymywało środki na rozbudowę, na utrzymanie seminarium. Było to możliwe dzięki właśnie tej solidarności ludzi wierzących, żyjących tutaj w Niemczech i w innych krajach Europy.
Dzisiaj się trochę sytuacja nawet zmieniła. Jest to związane z tym, że właściwie te państwa, które kiedyś otrzymały pomoc Kościoła w potrzebie, Kirche in Not, aus Prisafe, bo tak to się kiedyś nazywało, dzisiaj są państwami, które i finansowo, i duchowo dzisiaj te dzieło na całym świecie wspomagają, finansują i w pewnym sensie też udzielają pomocy Kościołowi katolickiemu w Niemczech, bo ja spotkałem przedwczoraj pani Willemsen wieczorem, która jest pani prezydent Kirche in Not, i właśnie wspomnieliśmy te aspekty, że dzisiaj to się faktycznie trochę odwróciło i właściwie można powiedzieć, te ziarenka, które zostały zasiane, to dzisiaj wracają i cofają się też dla społeczeństwa niemieckiego.
Drodzy Państwo, jesteśmy w kościele kapitulnym, dawnym kościele Augustianów w Erfurcie, gdzie oczekujemy już na przybycie tutaj do prezbiterium kościoła Ojca Świętego i przedstawicieli Ewangelickiego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, aby wspólnie przeżywać nabożeństwo Słowa Bożego w tym jego aspekcie ekumenicznym.
Właśnie tutaj Robert wspominał o tym, że ta pomoc wraca teraz powrotem do Niemiec, wraca również w sposób bardzo konkretny, nie tylko przez to, że być może tutaj są pewne rzeczy finansowane, ale przede wszystkim chociażby z Polski przez to, że wielu kapłanów z różnych zgromadzeń, z różnych diecezji pracuje na terenie Niemiec teraz, nie tylko w polskich misjach katolickich, ale także wielu jest zaangażowanych na niemieckich parafiach. To dzięki ich posłudze Kościół katolicki tutaj może, prawda, pełnić swoją misję, bowiem wiele parafii niestety musiałoby być pewnie zamkniętych i tak już jest tu taka praktyka, że parafie łączy się czasem po kilka i jest jeden proboszcz dla czterech, czasem mniej, czasem więcej parafii.
No takim przykładem jest chociażby będący tutaj z nami wczoraj ojciec Grzegorz Mazur, który posługuje w parafii Pasewalk, w parafii niemieckiej, i ta parafia jest połączona zaś z trzech czy czterech. Ojca Grzegorza raz jeszcze pozdrawiamy, który teraz podróżuje gdzieś tam po południowej Polsce. Pozdrawiamy go, dziękujemy za tę posługę i pomoc, jaką okazał nam tutaj wczoraj w studio Radia Maryja. Ale także jest, wspomnijmy, wielu innych redemptorystów, którzy posługują w parafiach niemieckich tutaj w Niemczech, znanych, czy są to... Czy
na przykład w Monachium.
Na przykład w Monachium, tak.
No tak, w Monachium, ale to jest przede wszystkim polska misja katolicka, ale również wielu naszych współbraci pracuje na parafiach niemieckich w różnych diecezjach i oczywiście wszystkich kapłanów pracujących tutaj z Polski, naszych rodaków, bardzo serdecznie, gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiamy tutaj w czasie tej naszej pracy. Dzisiaj, przypomnijmy, Ojciec Święty Benedykt XVI aktualnie jest w Erfurcie, w kościele Augustianów.
Może wspomnę tylko jeszcze taki aspekt, jak chodzi właśnie o tę muzyczną ramę, która jest temu spotkaniu towarzyszy, to nie, może warto przypomnieć, że śpiew w mszy katolickiej, jak my to dzisiaj znamy, właśnie zawdzięczamy, tak to można nazwać, kościołowi protestanckiemu. Bo w klasycznej liturgii, tej, która właściwie aż do Trydentu obowiązywała, była praktykowana i która na nowo też jest znowu też promowana przez Benedykta XVI, śpiew ogólnie nie występował w takiej szerokiej formie. A skąd to się wzięło? To się wzięło z tego, że jak reformacja nabrała takiego bardzo silnego napędu w Niemczech, to protestanci bardzo dużo śpiewali, po prostu to ich umacniało i to ludzi przyciągało. I Kościół katolicki musiał na ten fenomen reagować. I właśnie w tej Gegenreformation, w reakcji Kościoła katolickiego na reformację, śpiew, tak jak my go też dzisiaj w wielu miejscach znamy, czy to w Polsce, czy w Niemczech, właśnie był reakcją na śpiew protestantów.
No i dodajmy też, że to, że dzisiaj my odprawiamy mszę świętą w swoim języku narodowym, to jest też wynik reformacji, ponieważ to reformacja wprowadziła do liturgii język narodowy, to reformacja przełożyła na język narodowy Pismo Święte, które do tej pory znane było tylko w łacinie i to jeden obowiązujący był przekład Wulgaty świętego Hieronima z V wieku. No i po prostu, jak to mówi się też, jak to się śpiewa w Exultet Wielkanocnym, była to jakaś błogosławiona wina, która także tutaj otworzyła oczy i wymusiła pewne procesy w Kościele, aby on mógł dalej pełnić tę swoją misję głoszenia dobrej nowiny aż po krańce ziemi.
No takim prawdziwym miejscem ekumenicznym, drugim, które warto wspomnieć, jak mówimy o Erfurcie, to jest oczywiście słynny Wartburg, gdzie działała Wieka Święta tej ziemi, Święta Elżbieta z Thuringii. I z drugiej strony Martin Luther tam właśnie tłumaczył Biblię na język niemiecki.
I właśnie dzisiaj na rozpoczęcie tej wspólnej liturgii będzie jeden z biskupów śpiewał psalm 146 bodajże, który przełożył właśnie na język niemiecki wspomniany Martin Luther.
No ale też, żebyśmy tak troszeczkę się umiejscowili w historii, ponieważ dzisiaj bardzo łatwo jest, gdy podajemy takie fakty właśnie o tłumaczeniu na język narodowy, o wprowadzeniu języków narodowych, o muzyce, śpiewie, żebyśmy się tak umiejscowili troszeczkę jeszcze w historii i powstrzymali się od zbyt łatwych ocen, które nie będą prawdziwe, nie będą sprawiedliwe, to powiedzmy jeszcze na ówczesne czasy, jaki był też i stan techniki instrumentów muzycznych. To się z tym wiązało. Druk, przecież to było, wystąpienie Lutra było niedługo po tym, jak Jan Gutenberg wynalazł swoją prasę drukarską. Co to umożliwiło? Do tej pory przepisywanie ksiąg, Biblii było bardzo długotrwałe. Trwało kilkanaście lat. I to wiązało się z tym, że taka księga była ogromnie droga. Gdy Gutenberg wydawał swoją Biblię drukowaną, ten proces już nie trwał kilkanaście lat, ale zdaje się 2 lata. I jego księga zamiast 5000 kosztowała 200 guldenów. To był ogromny skok popularyzatorski, techniczny. Oczywiście Gutenberg zbankrutował ze swoim wynalazkiem, dopiero później go tak użyto, żeby on mógł, prawda, być dobrze wykorzystany.
Komercyjny.
Ale wspominam to właśnie, że reformacja mogła się też szerzyć dzięki temu bardzo mocno, że wykorzystano druk, że była powszechniejsza dostępność książek, że także spowodowało to, wymusiło to także pewne procesy i gospodarcze, i społeczne, także aby to zjawisko jakoś dobrze tutaj scharakteryzować, no trzeba by także wziąć pod uwagę wiele, wiele różnych okoliczności ówczesnej doby, aby tutaj ustrzec się od jakichś zbyt pochopnych ocen, które by zafałszowały nam ten obraz. I myślę, że chyba takim najgłębszym tutaj, najlepszym podejściem do tego było to, o czym mówił przed chwileczką Ojciec Święty Benedykt XVI, te słowa, które tutaj Państwu przytoczyliśmy. To, co jest nam wspólne, to jest ta głęboka wiara w Boga i my musimy pozostać w niej wierni. Oczywiście trzeba poznawać też te wszystkie okoliczności, historię, pytać się, jak to było możliwe, dlaczego doszło do różnych takich zjawisk, często bardzo drastycznych, nieprzyjemnych, ciemnych, aby się ich ustrzec, ale to, co dzisiaj właśnie jest dla nas ważne, wobec tego świata, który się sekularyzuje, wyrzuca pytanie o Boga, my musimy pozostać wierni swojej wierze, aby jednak zrealizować to zawołanie, które jest mottem tej pielgrzymki. Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość.
Myślę, że takie głębsze poznanie kościołów protestanckich prowadzi też do głębszego poznania naszej własnej wiary. Bo pytania, które protestanty zadają, są też dla nas ważne. Czy to jest i doświadczenie Boga, głębsze poznanie Pisma Świętego, teologia łaski, żeby tylko takie trzy aspekty wymienić.
Widzimy, że już to spotkanie Ojca Świętego z Radą Kościołów Ewangelickich w Niemczech się zakończyło. Już niektórzy uczestnicy tego spotkania przybyli tutaj do kościoła. Za chwilę powinien pojawić się również Ojciec Święty Benedykt XVI i rozpocznie się wspólne nabożeństwo, nabożeństwo Słowa Bożego, nabożeństwo ekumeniczne. I w czasie tego nabożeństwa również Ojciec Święty Benedykt XVI skieruje tu do zgromadzonych, a także i do nas, jednoczących się z tym miejscem, dzięki Radiu Maria TV Trwam, swoje przesłanie. Przesłanie, które również zapewne będzie komentowane przez wielu, wielu. Zatem czekamy na to przesłanie Ojca Świętego Benedykta XVI. Jak widzieliśmy, sytuacja Kościoła katolickiego tutaj w Niemczech jest szczególna. My takich doświadczeń nie mamy. U nas w Polsce zdecydowana większość to ludzie należący do Kościoła katolickiego. To katolicy tych mniejszości wyznaniowych jest u nas niewiele.
Ważne jest, że Erfurt to też miasto związane z znanym barokowym komponistą Johannem Sebastianem Bachem. Niedaleko właśnie tego kościoła, który widzimy, jest inny kościół protestancki, w którym się rodzice Jana Sebastiana Bacha pobrali. I właśnie Bach związany nie tylko z Erfurtem, ale też z Lipskiem i z Weimarem.
No i tutaj dodajmy jeszcze to, no i dzięki temu mogły, także to, o czym mówiłem wcześniej, to też miało jakiś związek, że powstały te wspaniałe chorały Johanna Sebastiana Bacha, no, które do dzisiaj jakoś tak zachwycają, które otwierają także serca i umysły na to pytanie o Boga, o Jego wielkość, o Jego piękno. Muzyka Bacha także właśnie do tego się przyczyniła, a kontekst jej powstawania jest tutaj. Ale już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy.
Widzimy akurat, jak Ojciec Święty z prezesem Schneiderem wchodzą właśnie do ołtarza, do nawy głównej, i razem z nimi wchodzi też pani Katrin Göring-Eckhardt, która jest prezes synodu protestanckiego w Niemczech i też członkiem Bundestagu Partii Zielonych.
Dodajmy, że według ustalonego tutaj tego biegu wydarzeń liturgicznych Ojciec Święty Benedykt XVI wraz z prezesem Schneiderem.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
W imię Ojca Amen. I Syna i Ducha Świętego. Amen. Jak widzieliśmy, nabożeństwo ekumeniczne rozpoczął prezes Schneider.
Mamy bardzo ważną, wysoką delegację z Watykanu. jak i też z Episkopatu Niemieckiego. Między innymi udział bierze biskup Gerhard Ludwig Müller, który jest przewodniczący Rady Ekumenicznej w Episkopacie Niemieckim. To jest właśnie biskup w Ratyzbonie i można też powiedzieć, że w Episkopacie poza kardynałem Lehmannem z Moguncji, który też bierze udział w tym spotkaniu, najważniejszy teolog. Oprócz tego oczywiście delegacja jest z Watykanu prawie wyłącznie z niemieckimi kardynałami.
A teraz śpiewaj Panu, śpiewajcie chrześcijanie, Ojcu, Synowi i Duchowi, który zawsze, w każdym czasie słucha nas i z dobrocią odpowiada na nasze prośby.
Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben.
Halleluja, chwal duszo moja Pana, chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę, chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, którego nie ma wybawienia. Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary. Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu Bogu, Bogu swoim, który stworzył niebo i ziemię i morze ze wszystkim, co w nich istnieje. On wiary dochowuje na wieki. Daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym. Pan uwalnia jeńców. Pan przywraca wzrok niewidomym. Pan podnosi pochylonych. Pan miłuje sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów. Chroni sierotę i wdowę, lecz na bezdrożach kieruje występnych. Pan króluje na wieki. Bóg Twój Syjonie przez pokolenia. Alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dein Gott, Zion. Für und für, Halleluja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
W tym momencie prezes Synodu Ewangelickiego Kościoła Niemieckiego, pani Katrin Göring-Eckhardt.
Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Ja, mit meinem Geist suche ich dich.
Moja dusza pragnie ciebie w nocy.
Mit diesem Jesaja-Wort, das die Herrenhuter Brüdergemeine für diesen Tag gelost hat.
Mój duch za Tobą. Ten tekst wyjęty z dzisiejszej modlitwy porannej. Chciałbym tym tekstem przywitać Ciebie, przywitać Was, drodzy bracia i siostry, na naszej modlitwie. W szczególny sposób serdecznie przywitanie dla naszego brata w Chrystusie, papieża Benedykta XVI. Jest jesteśmy zaszczyceni, że Wasza Świątobliwość przyłączyła się do nas na modlitwę, śpiew i na słuchanie Bożego Słowa i że powie do nas kazanie. Witamy również naszego brata Nikolausa Schneidera, przewodniczącego Rady Ewangelicznego, Ewangelickiego Kościoła w Niemczech. Wy obaj przewodzicie naszej modlitwie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mamy także przynajmniej jedno małżeństwo pomiędzy nami, które żyje jako małżeństwo międzywyznaniowe. To jest rodzina prezydenta, pana Wulfa. Jak miło, że oboje jesteście tutaj, aby chwalić Boga wraz z protestantami i katolikami rzymskimi różnych zgromadzeń. Wielkie przywitanie do studentów katolickiej szkoły Edyty Stein i protestanckiego Ratz Gymnasium w Erfurcie. Wy przynieśliście także przyszłość naszych kościołów tutaj do naszego zgromadzenia. Mam nadzieję, że również wy będziecie z nami serdecznie chwalić Boga śpiewem. Moja dusza pragnie Ciebie w nocy i rankiem mój duch tęskni za Tobą. Nasza posługa, nasza modlitwa ekumeniczna jest wielkim wydarzeniem także publicznym, ale nie jest to żaden wielki show. Raczej służy to zupełnie innemu, większemu celowi. Ponad wszystko, wszystkie te rzeczy, które nas dzielą, najważniejszą rzeczą jest to, co nas jednoczy. Pragniemy Boga, naszego domu w niebie. To jest Boże światło, które świeci, rozświetla tutaj na niskości, świeci z betlejemskiej stajenki, rozbłyska z krzyża i ze zmartwychwstania. Pragnę również powitać wielu słuchaczy, którzy być może patrzą na nas ze sceptycyzmem. Tych, którzy mają małą nadzieję w Boga, albo ci, którzy twardo nie chcą znać Boga i zupełnie nie wierzą. To upewnia nas, tych chrześcijan, którzy mają nadzieję, że nadzieja jest zawsze większa od naszych wątpliwości i czasami większa nawet od tej mocy wiary. Ale ponad wszystkim, bądźcie pewni, że także my was, sceptyków, bardzo mocno witamy. Szczęśliwi chrześcijanie nie chcą zamknąć się tylko na sobie samych. W nocy, kiedy wieczorem, kiedy cienie stają się dłuższe, pragniemy niestrudzeni, zmieszani, niepewni, pragniemy Boga. I także jest to noc dla świata. Ludzie, którzy stracili swoje domy, odczuwają głód, zniszczenie środowiska, również stają się bezdomni poprzez przemoc przeciwko ciału i duszy, bezdomni w opuszczeniu. Ale gdy przychodzi ranek, kiedy dzień nadal jest pełen możliwości, szukamy Boga na rozstajach dróg, na ich zakolach, kiedy musimy zdecydować, co jest prawe, co jest dobre i co jest trwałe. I tak jak żyjemy, bez zniszczenia, abyśmy żyli w miłości, bez krzywdy, abyśmy czynili to, co czynimy, bez arogancji. I znowu, musimy ciągle od nowa wybierać, ale ponad wszystkim pragniemy jednej rzeczy. Znaleźć dom, być zaakceptowanymi i znać miejsce, gdzie możemy się zatrzymać. Dom, w domu jest ta Boża opieka, bezpieczeństwo Bożej miłości. Ludzie stają się wolni i pozbywają się lęku. Albo tak jak ty, drogi bracie, papieżu Benedykcie, to nam napisałeś, pomiędzy nim i nami, on pragnie tej tajemnicy miłości, aby ona wzrastała, ponieważ ona dopiero jest, umożliwia nam wolność. W tych ścianach kościoła świętego Augustyna mnich Marcin Luther zwrócił się do Boga i szukał Jego miłości. I on również musiał zostawić za sobą moc, siłę bez miłości, wiarę bez wolności i także to zamieszanie, od którego nie ma ucieczki. On postawił przed sobą wolność, która zakorzenione jest w Bogu i także coraz to bardziej od nowa przez wieki. Chrześcijanin jest wolnym panem wszystkiego i nie jest niczyim podmiotem, ale chrześcijanin jest także pilnym sługą wszystkich i podmiotem wszystkim. Jest to zdanie, które jest inspirującym mottem dla chrześcijan, było inspirującym mottem dla chrześcijan w DDR-ze. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo jest nam lżej, gdy wiemy, że Bóg jest większy niż cały ten hipokrytyczny, prześladowczy system, który chciał wymazać wiarę z życia publicznego. I my w historii nauczyliśmy się na nowo, że kiedy ty budujesz ściany, które są zbyt długie, gdy Bóg jest większy niż ten, niż te całe, cały rząd, większy niż także wysiłki Stasi, które chciały nas pognębić, większy niż te cały hipokrytyczny system. Wiemy, że gdy budujesz mury z kamienia i mury milczenia, i gdy one są zbyt długie, one się od wewnątrz rozwalą, ponieważ ludzie wiedzą, znają wolność. Wielu ludzi szuka Boga swoim umysłem i duchem, rano i wieczorem, sami albo razem, i Bóg oczeka nad, oczekuje na na nich wszystkich, na nas wszystkich, tak samo wielki, z wielką, niepowtarzalną miłością. W domu mojego ojca jest mieszkań wiele, tak nam powiedział Ewangelia świętego Jana. I w tym domu, w którym my żyjemy, w którym możemy wejść, nieważne czy jesteśmy powołani, czy tak nadal są te wolne, jest ta wolna przestrzeń dla tych, którzy szukają i znajdują dom z nami. Mamy jeden fundament, Słowo Boga. Mamy jeden wspólny grunt, chrzest święty, i tak, jest to rzeczywiście odpowiedni czas, żeby abyśmy w tej jasności zajęli to najlepsze miejsce w domu Boga przy stole, siedli razem i tak jak zaprasza nas do tego Bóg, każdego z nas, abyśmy jedli i pili razem czym Jezus podzielił się z nami podczas ostatniej wieczerzy. Nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że my możemy i że tego chcemy. Piątkowego popołudnia w Erfurcie, to nie jest czas zwykły. Każdy, kto na nas patrzy, powinien to odczuć. Nie, jesteśmy nie lepsi, nie jesteśmy więksi, nie jesteśmy bogatsi niż inni. Nawet kiedy...
Dietrich Bonhoeffer hat allerdings richtig
erkannt. Oczywiście czynimy różne pomyłki, skupiamy się na krótkoterminowych sprawach, mamy własne interesy. Dietrich Bonhoeffer, który kiedyś powiedział, że wierzę, że nawet nasze pomyłki, nasze błędy nie idą na marne, ponieważ nie jest takie trudne dla Boga podjąć te pomyłki, nie trudniej niż to, co nam się wydaje, że jest dobrą rzeczą. Każdy, kto nas ogląda, powinien to odczuć. I że my wiemy, znamy Bożą miłość, która nie naciska nas, ale pomaga nam przetrwać i czasami ukrywa swoją jasność. Wiemy, że ta miłość, wiemy o tej miłości, w niej żyjemy, pozostajemy w niej, chcemy w niej znaleźć swój dom i żyć w domu naszego Ojca razem, jako jedna wspólnota Chrystusa, która wypełnia się poszukiwaniem naszego umysłu i pragnieniem naszego serca. Niech Bóg błogosławi naszemu słuchaniu, śpiewaniu, rozmawianiu. I teraz powstańmy wszyscy przed Bogiem i módlmy się.
Lasset uns beten.
Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz wiele narodów w wyznawaniu Twojego imienia. Spraw, abyśmy pragnęli i potrafili przyjąć Twoją wolę, gdy przez wiarę i praktykowanie miłości jesteśmy powołani do Twojego Królestwa. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Za chwilę usłyszymy fragment Ewangelii według świętego Jana. I ten fragment odczyta kardynał Kurt Koch.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sprach.
Onego czasu Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś.
Wort des lebendigen Gottes.
Liebe Schwestern und Brüder,
drodzy siostry i bracia, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Tak według Ewangelii świętego Jana modlił się Jezus w wieczerniku do Ojca. Prosi za przyszłe pokolenia wiernych, spogląda poza wieczernik ku przyszłości. Modlił się także za nas i prosi o naszą jedność. Ta modlitwa Jezusa nie jest jedynie przeszłością, stoi On zawsze przed Ojcem, stawiając się za nami, i tak stoi On w tej chwili pośród nas i pragnie nas włączyć w swoją modlitwę. W modlitwie Jezusa znajduje się wewnętrzne miejsce naszej jedności. Będziemy jednością wówczas, kiedy pozwolimy się wciągnąć w tę modlitwę. Za każdym razem, kiedy jako chrześcijanie gromadzimy się na modlitwie, powinno to zmaganie się Jezusa o nas i zmaganie z Ojcem dla nas poruszać nasze serca. Im bardziej pozwolimy się wciągnąć tą dynamiką, tym bardziej będzie urzeczywistniać się jedność. Czy modlitwa Jezusa pozostała niewysłuchana? Historia chrześcijaństwa jest, by tak rzec, widzialną stroną tego dramatu, w którym Chrystus zmaga się i cierpi wraz z nami, ludźmi. Wciąż na nowo musi On znosić przeciwieństwo jedności, a mimo to dokonuje się nieustannie na nowo jedność z Nim, a tym samym z trójjedynym Bogiem. Musimy widzieć zarówno grzech człowieka, który odmawia posłuszeństwo Bogu i wycofuje się w samego siebie, ale również musimy widzieć zwycięstwo Boga, który wspiera Kościół pomimo jego słabości i nieustannie pociąga za sobą nowych ludzi i w ten sposób prowadzi jednych ku drugim. Dlatego podczas spotkania ekumenicznego powinniśmy nie tylko narzekać na podziały i rozłamy, ale dziękować Bogu za wszystkie zachowane elementy jedności, które nieustannie daje nam na nowo. Ta wdzięczność musi być jednocześnie gotowością, aby nie tracić w okresie pokus i zagrożeń tak danej jedności. Podstawowa jedność polega na fakcie, że wierzymy w Boga Wszechmogącego, Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, że wyznajemy Go jako Trójjedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Najwyższa jedność nie jest samotnością monady, ale jednością przez miłość. Wierzymy w Boga, konkretnego Boga. Wierzymy, że Bóg przemówił do nas i stał się jednym z nas. Naszym wspólnym zadaniem w obecnej chwili jest zaświadczenie o Bogu żyjącym. Czy człowiek potrzebuje Boga, czy też bez Niego? Czy człowiek potrzebuje Boga, czy też bez Niego rzeczy mają się całkiem dobrze? Kiedy w pierwszej fazie nieobecności Boga Jego światło nadal rzuca po świat i utrzymuje ład ludzkiej egzystencji, wydaje się, że bez Boga jest to możliwe. Ale im bardziej świat oddala się od Boga, tym wyraźniej widać, że człowiek coraz bardziej traci życie w arogancji władzy, w pustce serca i w żądaniu spełnienia i szczęścia. Nie da się w człowieku wykorzenić pragnienia nieskończoności. Człowiek został stworzony do relacji z Bogiem i potrzebuje Go. Naszą pierwszą posługą ekumeniczną w tym czasie musi być wspólne świadectwo obecności żywego Boga, a tym samym danie światu odpowiedzi, jakiej potrzebuje. Do tego podstawowego świadectwa o Bogu należy oczywiście Jego całkowicie centralne świadectwo o Jezusie Chrystusie, prawdziwym człowieku i prawdziwym Bogu, który zamieszkał z nami, za nas cierpiał i umarł, a w swym zmartwychwstaniu rozerwał nam bramę śmierci. Drodzy przyjaciele, umacniajmy się w tej wierze, pomagajmy sobie nawzajem w jej przeżywaniu. To jest wielkie zadanie ekumeniczne, które wprowadza nas w centrum modlitwy Jezusa. Szczerość wiary w Boga ukazuje się w życiu Jego słowa. W naszych czasach ukazuje się bardzo praktycznie w obronie tego stworzenia, które uczynił On na swoje podobieństwo, człowieka. Żyjemy w czasie, kiedy wątpliwe stały się kryteria bycia człowiekiem. Etyka zastępowana jest rachunkiem konsekwencji. Natomiast my, jako chrześcijanie, musimy bronić nienaruszalnej godności człowieka od poczęcia aż do śmierci. W kwestiach od diagnostyki prenatalnej aż do eutanazji. Tylko ten, kto zna Boga, zna człowieka, powiedział kiedyś Romano Guardini. Bez Boga człowiek staje się manipulowany. Wiara w Boga musi być skonkretyzowana w naszych wspólnych działaniach na rzecz człowieka. Dlatego zaangażowania na rzecz człowieka należą nie tylko te podstawowe kryteria ludzkości, ale przede wszystkim i bardzo praktycznie miłość, której naucza nas Jezus w przypowieści o sądzie ostatecznym. Bóg, sędzia, osądzi nas według tego, jak zachowaliśmy się wobec bliźniego, wobec napotykanych maluczkich jego braci. Istotnym zadaniem chrześcijan jest gotowość pomocy potrzebującym poza własnym środowiskiem życia. Dotyczy to przede wszystkim dziedziny życia osobistego każdego człowieka. Następnie wspólnoty narodu i państwa, gdzie wszyscy muszą czuć się odpowiedzialni jeden za drugiego. To odnosi się także do kontynentu, w którym jesteśmy wezwani do solidarności europejskiej. I wreszcie także ponad wszelkimi granicami. Chrześcijańska miłość bliźniego wymaga od nas zaangażowania na rzecz sprawiedliwości na całym świecie. Wiem, że ze strony Niemców i Niemiec dokonuje się wiele, aby umożliwić wszystkim ludziom egzystencję godną człowieka. I chciałbym za to wyrazić serdeczne podziękowanie. Na koniec chciałbym podkreślić głębszy wymiar naszego obowiązku miłości. Szczerość wiary jest szczególnie widoczna, kiedy inspiruje ona niektórych ludzi, aby byli gotowi do całkowitego powierzenia siebie Bogu, a wychodząc od Boga, także innym. Wielka pomoc będzie konkretna jedynie wówczas, gdy na miejscu istnieją ludzie, którzy są całkowicie do dyspozycji drugiego człowieka i w ten sposób uwiarygadniają miłość Boga. Tacy ludzie są wyraźnym znakiem prawdy naszej wiary. Przed wizytą papieża kilkakrotnie mówiono o ekumenicznym darze gościa, jakiego spodziewano się po tej wizycie. W związku z tym pragnę powiedzieć, że jest to polityczne niezrozumienie wiary i ekumenizmu. Jeśli głowa państwa składa wizytę w zaprzyjaźnionym państwie, poprzedzają ją zazwyczaj kontakty między instancjami, które przygotowują zawarcie jednej lub więcej umów między dwoma państwami. Rozważając korzyści i straty, dochodzi się do kompromisu, który w końcu wydaje się być korzystny dla obu stron, tak, że traktat może być podpisany. Jednak wiara, tworzona przez samych siebie, jest bezwartościowa. Wiara nie jest czymś, co my wymyślamy i co negocjujemy. Ona jest fundamentem, na którym żyjemy. Jedność nie wyrasta przez rozważanie plusów i minusów, lecz przez coraz głębsze przemyślenie i przeżywanie wiary. W ten sposób w ciągu ostatnich 50 lat, zwłaszcza od czasu wizyty papieża Jana Pawła II, przed 30 laty, wzrosło wiele elementów wspólnych, za które możemy być jedynie wdzięczni. Chętnie wspominam spotkanie z komisją pod przewodnictwem biskupa luterańskiego Lose, w której doświadczaliśmy wspólnie tych głębszych przemyśleń i przeżywania wiary. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w niej współdziałali, a ze strony katolickiej szczególnie kardynałowi Lehmannowi. Nie wymieniam więcej nazwisk. Pan znaje wszystkie. Wspólnie możemy jedynie dziękować Bogu za drogi jedności, którymi nas prowadził, i z pokorną ufnością włączać się w tę modlitwę. Pozwól, abyśmy byli jedno, jak Ty jesteś jedno z Ojcem, aby świat uwierzył, że On Ciebie posłał. Ojciec Święty Benedykt XVI teraz przyjął osobiste podziękowanie od przewodniczącego Nikolausa Schneidera i w chwili ciszy teraz wszyscy zgromadzeni tutaj będą rozważać te słowa Ojca Świętego Benedykta XVI. Bardzo odważne powiedzenie, że oczekiwanie na jakiś gest to jest polityczne niezrozumienie wiary.
Myślę właśnie, że bardzo ważny aspekt myślenia Benedykta XVI jest rozróżnienie, nierozdzielanie polityki i wiary. Wiara ma większy wymiar jak polityka, która często żyje codziennością, opinion polls, co akurat myśli większość, sondaże, jest w tym coś głębszego. I myślę, że też Benedykt XVI właściwie taki aspekt protestancki podkreślił, że jedność to też jest dar od Boga. Oczywiście my jako chrześcijanie składamy świadectwo naszym działaniem, naszymi czynami. My przez to możemy przyciągać ludzi do Jezusa Chrystusa i do Boga, ale jest to zawsze sprawa łaski.
Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, wołajmy pełni ufności do Niego, Syna Bożego i naszego Zbawiciela. O odnowienie wysiłków ekumenicznych i szukaniu Jezusa Chrystusa, o gotowość do wielkodusznego przebaczenia i mocną wolę, abyśmy byli prowadzeni przez Ducha Bożego.
O siłę dla wszystkich chrześcijan, aby się otworzyli na Słowo Boże i aby zawsze na nie słuchali. Aby wiara w Syna Bożego, Jego wierność do Boga Ojca zawsze też nas naznaczyła.
Die Besinnung auf die christlichen Wurzeln unseres Landes, die Bewahrung der gemeinsamen kostbaren
Erbes, skupienie na przebaczenie naszych chrześcijańskich korzeniach naszego państwa, o wspólne zatrzymanie naszego drogocennego skarbca, aby właśnie Ewangelia została rozpowszechniona.
Eine Zivilisation der Liebe, o oddalenie wszystkich napięć ideologicznych w naszym społeczeństwie, aby cywilizacja miłości była niesiona i umacniana w wierze w Jezusa Chrystusa.
Als Christen haben wir den Geist,
jako chrześcijanie otrzymaliśmy Ducha, który uczynił z nas dzieci Boże. W tym duchu pragniemy się wspólnie modlić. Ojcze nasz.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że ta modlitwa była na zmianę odczytywana przez księży, kardynałów, biskupów Kościoła katolickiego i przez przedstawicieli Kościoła ewangelickiego, a teraz nastąpi uroczyste błogosławieństwo.
Der Herr segne euch und behüte euch.
Niech Cię Pan błogosławi szczerze. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. I was wszystkich niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Tak oto błogosławieństwem zakończyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele Augustianów.
I dodajmy to błogosławieństwo udzielone wspólnie przez przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech Nikolausa Schneidera i Ojca Świętego Benedykta XVI. Ojciec Święty Benedykt XVI tutaj w swoim kazaniu niektórzy może mogliby oczekiwać jakichś takich troszeczkę, że tak się wyrażę, kokieteryjnych stwierdzeń i tak dalej. Tymczasem po prostu bardzo jasny, głęboki przekaz teologiczny, bardzo wymagający również.
Myślę, że Ojciec Święty zwrócił uwagę na trzy ważne aspekty.
Pierwszy aspekt to jest wspólne świadectwo chrześcijan. Tylko jak chrześcijanie będą dawać wspólne świadectwo w społeczeństwie, to też ta nie tylko wiara będzie żywa, tylko ona będzie też innych ludzi, tych wielu szukających, którzy są i żyją w naszym społeczeństwie, przyciągać do Jezusa Chrystusa. I podkreślił właściwie też konkretne kwestie. Tu chodzi szczególnie o godność człowieka, każdej osoby ludzkiej, można powiedzieć od poczęcia do naturalnej śmierci. I myślę, że tu też dał taki sygnał w kierunek Kościoła protestanckiego, że tu trzeba jeszcze głębsze i bardziej zdecydowane świadectwo dać. Drugi aspekt, na który też zwrócił uwagę, to właśnie to, że musimy umieć rozróżnić kwestie religii i kwestie polityki. Jedno i drugie bardzo ważne, ale nie wolno tego mieszać. Ani nie można robić z religii partii politycznej, bo religia ma jednoczyć, a nie dzielić. I z drugiej strony też pokazał granice polityki. Dzisiaj też mamy takie tendencje czasami robienia z polityki takiego, jak to się mówi po niemiecku, Ersatzgotta, takiego Boga zastępczego dla religii, która ma sens wytwarzać, która ma decyzje podejmować na kwestie moralne. I myślę, że polityka do końca nie jest w stanie tego uczynić i musi zawsze pamiętać, że ma też kogoś, przed kim jest odpowiedzialna, przed Bogiem.
No i to bardzo mocne stwierdzenie. Wiara to nie jest coś, co myśmy sobie wymyślili. To nie jest coś, nad czym my głosujemy. Jest to dar od Boga, który trzeba ciągle poznawać na nowo, któremu trzeba być wiernym, za który trzeba być wdzięcznym, który trzeba z miłością przyjąć. I jeżeli tak ustawimy swoje życie, to jest właśnie ekumenizm także. To jest ta wspólna płaszczyzna, która nas łączy. Ale może ja tu jeszcze zwrócę uwagę na jedną sprawę. Przed chwilą tutaj widzieliśmy już Ojciec Święty wychodząc, pozdrowił prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, pana Christiana Wulfa i panią kanclerz Angelę Merkel. Co ciekawe, władze publiczne są obecne także na celebracjach stricte liturgicznych. Nie tylko wczoraj w Reichstagu, na tym spotkaniu ze światem życia publicznego, ale także i na mszy świętej i dzisiaj na tym nabożeństwie ekumenicznym. Podkreślam to, może oczywiście można to odczytać jako element tam kampanii wyborczej czy utrzymania popularności, ale porównajmy to z tym, co działo się nie tak dawno w Hiszpanii. José Luis Zapatero, premier Hiszpanii, oczywiście on ma do tego prawo, ale tak już był przeniknięty tą ideologią w ogóle bożą, że on nawet nie zdobył się na to, żeby gdzieś tam przyjść. Wcześniej, jeszcze w poprzedniej wizycie w tamtym roku, w ogóle nawet nie raczył przyjść, przywitać się z papieżem. Tutaj jest sytuacja zupełnie inna. Tu jest jednak ten poziom nawet takiej, powiedzmy, ogólnej kultury obycia, kultury politycznej, że jednak nie ma jakiejś takiej ideologii wymazywania na siłę z życia publicznego kwestii religijnych. No to, że wczoraj tam pięciu chyba, czy iluś tam posłów Bundestagu nie przyszło na spotkanie z papieżem, bo mówili, że to jest mieszanie się polityki do religii, to tylko świadczy o nich.
Myślę, że w Niemczech jest takie bardzo pozytywne relacje między państwem i kościołem. Niemiecka tradycja historyczna nie zna takiego agresywnego laicyzmu, jak znamy to na przykład Francji w toku rewolucji francuskiej i na początku XX wieku. Też nie znamy takiego radykalnego laicyzmu, jak on obecnie dominuje w relacjach kościół-państwo w Hiszpanii, tylko faktycznie jak chodzi o te związki między kościołem i państwem w Niemczech, są one bardzo owocne.
Dzisiaj Ojciec Święty Benedykt XVI jeszcze jedzie do tego sanktuarium maryjnego Etzelsbach i to jest w regionie Eichsfeld, jakoś tak.
Tak.
Co to jest za miejsce może na zakończenie tej naszej dzisiejszej transmisji?
Etzelsbach jest tam małe sanktuarium. Powstały około 500 lat temu. Legenda głosi, że rolnik wracał z pola razem z swoimi koniami. do swojego gospodarstwa i właśnie w pewnym miejscu nagle te konie uklękły. I za to jako on uznał to jako szczególny znak Boży i właśnie w tym miejscu wybudował swoje sanktuarium.
I właśnie wczoraj na jednym z kanałów telewizyjnych mogliśmy zobaczyć film czy reportaż, że tam właśnie odbywają się pielgrzymki na koniach. Tam kapłan błogosławił i kropił święconą wodą właśnie konie, i to takie normalne, większe, i takie kucyki także.
Te miejsce się cieszy ogromną popularnością wśród katolików w całej Turyndze i corocznie pielgrzymuje tam parę tysięcy osób właśnie na tą pielgrzymkę.
Robercie, serdecznie dziękujemy Ci za to dzisiaj z nami tutaj prowadzenie transmisji dla słuchaczy Radia Maryja, telewizji TVAM i dla słuchaczy też katolickich rozgłośni Radia Rodzina z archidiecezji wrocławskiej, świdnickiej, Radia Rodzina z Kalisza. W takim razie korzystaj z przywileju gościa studia i może Twoje pozdrowienia.
To ja pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów w telewizji, w radiu, moją rodzinę i w Niemczech, i w Polsce, i wszystkich znajomych.
Dziękujemy, my do tych pozdrowień się też przyłączamy. Dziękujemy za także tą dzisiejszą tutaj posługę w naszym studio. Drodzy Państwo, zapraszamy zatem po południu na nieszpory maryjne w sanktuarium. Już tutaj omawianym w Etzelsbach. A teraz kończymy naszą transmisję. Żegnają się z Państwem
ojciec Jan Król,
Robert Rauchut
i ojciec Jacek Cydzik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Prosimy na antenę studio Radia Maryja i telewizji TVAM w Toruniu.